Marka Zdrowego Chomika.
Jak to dobrze, że ten sygnał jest, bo dzięki temu wiadomo, że to na pewno sobotni poranek. Witam Państwa w audycji Klinika Zdrowego Chomika. Jola Jurkiewicz-Azap, nasz teriolog, dr Wojciech Kujawski, lektor weterynarii. Ja się nazywam Grzegorz Bernasik, a nasz gość specjalny to pani Monika Kozłowska, radca prawny. Witaj, Moniko.
Dzień dobry.
Ja zawsze marzyłem, żeby w audycji pojawił się ktoś, kto zna się na paragrafach, bo kolizje... No może nie kolizje, czasem spotkania z paragrafowymi sytuacjami w kontekście ludzko-zwierzęcych sytuacji zazwyczaj są omawiane w serwisach informacyjnych w sytuacjach skrajnych, jakiegoś okrucieństwa albo dramatów ludzkich czy zwierzęcych, albo i jednych i drugich. Często mówimy w kontekście spraw adopcyjno
formalnych.
O, dziękuję ci bardzo. Chyba tak. O prawach i obowiązkach wszystkich dobrych serc, które zabierają zwierzęta ze schronisk, mówimy, bo przecież ci ludzie ofiarowują zwierzakom nie tylko dach, ale wręcz status członka rodziny. No ale czasem to nie jak z płatka idzie i nie zawsze ma szczęśliwy finał. No i gdzie tu jest styk z paragrafami, z przepisami? Wreszcie chciałbym także pomówić o sytuacjach, które wymykają się paragrafom, a wymagają poszanowania obyczajów, by tak rzec. Doktor Wojtek pewnie opowie też o paragrafach sportowo-hipicznym anturażu, bo jak są zawody, to na pewno
jeżeli chodzi
jest papierologia też.
O konie i o paragrafy, to ja czasami, mając możliwość wypowiadania się gdzieś tam w jakimś gremium, to zawsze mam taki slajd: koń kopnął w Maserati. To płaci.
A stają...
To
stają,
zależy.
Stają przed stajnią niewąskie machiny.
Tak.
La macchina bellissima.
I tutaj jest oczywiście bardzo drogi koń, bardzo drogie Maserati i kto ponosi winę i jak to sądy rozstrzygają.
Moniko, ale zacznijmy od takich zwyczajnych spraw, których czasem opiekun zwierzaka nie ogarnia. A może po prostu ma codziennie wątpliwość, kiedy musimy mieć psa na smyczy, może zawsze, kiedy kaganiec, może prawie zawsze, czy możemy go kiedyś spuścić z tej smyczy, bo przecież serce mówi, a niechże sobie pobiega. I co na to przepisy, Moniko?
No właśnie, często jak wychodzimy na spacer z psem, zwłaszcza tutaj mówię głosem absolutnie wszystkich posiadaczy psów, którzy uważają, że nasze psy są najpiękniejsze, najwspanialsze, przede wszystkim łagodne, nikomu nigdy nic nie zrobią. Ja sama mam wielkiego psa, który wzbudza respekt zarówno w przedstawicielach...
Monika ma rodezjana. Jaki piękny.
Piękny.
Doktor
jest,
się zachwyca.
Najładniejszy. Jest najładniejszy.
A to każdy tak mówi, że najładniejszy, ale to rzeczywiście miła rasa.
Niemniej... jest naprawdę najładniejszy.
Okej, okay, no to rozstrzyga naszą decyzję, dyskusję.
No, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie wszyscy użytkownicy przestrzeni publicznej muszą kochać psy. Ludzie mają różne doświadczenia, mają prawo się psów obawiać, mają prawo się ich brzydzić, po prostu nie lubić zwierząt, chociaż nam się to nie mieści w głowie. No i właśnie pytanie, jakie są nasze obowiązki w stosunku do innych współużytkowników przestrzeni publicznych? Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele przepisów reguluje tak naprawdę nasze współistnienie ze zwierzętami i z innymi uczestnikami tego życia publicznego. Jest tego cała masa.
Natomiast... Nikt z nas tego pewnie nie zna w dodatku.
No i nikt nas tego nie uczy.
Na pewno nikt nas tego nie uczy, ale ogólnie świadomość prawną mamy dosyć niską w naszym społeczeństwie, coś tutaj edukacja szwankuje. Ja myślę, że nawet moje osobiste dzieci nie do końca zdają sobie sprawę, jak wiele przepisów reguluje ich obecność razem z naszym bongo w przestrzeni publicznej. Natomiast odnosząc się do twojego pytania, mamy prawo poruszać się po przestrzeni publicznej z psem, przy czym mamy obowiązek nad psem panować. Co to oznacza? Czy to oznacza smycz lub kaganiec? Nie, absolutnie nie. To oznacza, że mamy mieć możliwość zapanowania nad zwierzęciem.
No jeżeli... tak, ale są takie znaki w formie znaków drogowych, pies na smyczy.
To są miejsca po prostu wyznaczone, gdzie...
Są wyznaczone miejsca, które z jakiegoś powodu przez władze publiczne zostały wydzielone jako te, w których trzeba zachować nadzwyczajną ostrożność. Jakieś zgromadzenia publiczne, środki transportu,
ale też szlaki, to ja tak dodam od razu, że często można wyjść z psem na przykład na szlak turystyczny, pod warunkiem, że jest na smyczy. Tam jest masa bodźców i nawet najbardziej opanowany pies może się nie powstrzymać, więc z racji tego, że jest to miejsce dla przyrody i dla ludzi, no to są pewne zasady.
I tu
zasady.
Też co kraj, to obyczaj, bo na przykład do Tatrzańskiego Parku Narodowego nie wyjdziemy
oczywiście,
z psem,
są
ani na smyczy,
a na
po
plaży
stronie słowackiej już jest inaczej.
Owszem, no, do Słowińskiego Parku na szlaki wejdziemy z psem na smyczy, ale na plaży już nie wejdziemy z psem w ogóle.
Wróćmy do miasta, bo
dokładnie.
To jest sytuacja typowa.
Jeszcze tylko odnosząc się do tego, co ty powiedziałaś, Jolu, generalnie z ustawy o lasach wynika, że do lasu jakiegokolwiek, a pamiętajmy, że las może mieć 10 arów nawet.
A może mieć 10 drzew i też nie wiemy, czy to już las.
I też nie wiemy, czy to jest las. W takie miejsca zawsze musimy mieć psa na smyczy i to wynika po prostu z przepisu ustawy. Też pamiętajmy, że ustawy trochę są wsteczne do naszego życia. W przestrzeni publicznej nie musimy mieć smyczy i nie musimy mieć kagańca,
no tak,
jeżeli psy są całkowicie
odwołalne. Jakby się zdarzyło coś złego i nie mamy tego psa na smyczy, bo mówisz, musimy panować. Idziemy sobie ulicą i nagle ten pies, nad którym zazwyczaj panujemy i idziemy, powiedzmy, bez smyczy, on karnie, łapa w łapę, noga w nogę, step by step, aż tu nagle jakaś spinka, no to wtedy bierzemy to na klatę. Nasza wina, jeśli nie.
Tak,
prawda?
Bierzemy to na klatę. To jest przykład sytuacji, w której nie zapanowaliśmy nad swoim psem.
A to był nasz obowiązek.
Dlatego ja osobiście nigdy w miejscu publicznym nie spuszczam mojego wielkiego psa ze smyczy.
Chyba tak większość z nas czyni. Niemniej to bezcenne, że w Klinice Zdrowego Chomika głos człowieka panującego nad paragrafami się dzisiaj pojawi, myślę, i nad psem. Gdyby państwo chcieli zadać pytania, które nie przychodzą nam do głowy, to proszę pisać grzegorz.bernasik@radiokraków.pl. Doktor Wojtek nigdy nie mówił, że grzebie w papierach, ale przygotowanie przed zawodami hipicznymi to papiery, czy to końskie kopyta?
No, jeżeli chodzi o zawody jeździeckie, to przede wszystkim zwracamy uwagę na dobrostan zwierząt. To znaczy pilnujemy tego jako osoby, które organizują te zawody i zatrudnione na tych zawodach, żeby żaden koń, który ma jakiś deficyt zdrowotny, nie wystartował w tych zawodach. Tylko zwierzęta zdrowe mają prawo brać udział w zawodach hipicznych i tylko zwierzęta, które poddały się różnym wymogom, które narzucone są przez najczęściej Polski Związek Jeździecki jako organizację, która czuwa nad tym, żeby podczas zawodów dobrostan koni nie był ujęty. A więc koń musi być zdrowy, ogólnie i szczególnie, czyli ogólnie musi być w dobrej kondycji, fit to compete, musi być niekulejący, musi mieć dobrze wyrażoną budowę swojego ciała i musi być zaszczepiony. Pamiętajmy,
że kontrola antydopingowa występuje na zawodach?
Zawsze. Jest niespodziewana, spada jak grom z jasnego nieba, pobiera się mocz, a w przypadku, kiedy się nie udaje, czekamy pół godziny, pobiera się krew i jest to tak samo jak w wadzie, czyli są dwie próbki A i B, pierwsza jest badana. Jeżeli wyjdzie wynik dodatni, opiekun zwierzęcia ma prawo do dysponowania próbki B i wtedy już rozstrzygają sądy.
A jak kara, to dotyczy właściciela czy konia?
Najczęściej większe restrykcje są do jeźdźca i tego, kto użytkuje zwierzę. Natomiast zwierzę z racji tego, że też było wtedy już dodatnio stwierdzone, też jest na jakiś czas wykluczone.
Wrócimy oczywiście do sytuacji uliczno-domowo-ścieżkowo-leśnych i do paragrafów, i do pani Moniki Kozłowskiej, radcy prawnego, ale na razie na skraju lasu się zatrzymajmy. A tam na przykład kamera, fotopułapka. Ona może być gdzie chce? Czy to jest też stos papierów musisz wykonać, żeby fotopułapkę sobie umiejscowić?
Bardzo kontrowersyjny obecnie temat, ponieważ lasy wprowadziły takie ograniczenie i na stronach nawet, jeżeli mówimy o lasach państwowych, tam tak naprawdę lasy w tej chwili wymagają zgody. rozmawiałam nieraz z radcami w tej kwestii i teoretycznie w ustawie o lasach nie ma, w ustawie o lasach nie ma takiego zapisu, który by faktycznie mówił, że oni się tym zajmują, tą regulacją. Ja oczywiście z racji tego, że współpracuję z tymi lasami, staram się to robić, jak to mówią, po Bożemu, czyli występuję z wnioskami, zwykle z racji tego, że wiedzą, czym się zajmuję, czy powołuję się na badania monitoringowe, tak
a
pod
ty wiesz z kolei, gdzie fotopułapka ma sens.
Jest taka mapa też, można sobie sprawdzić to w internecie. To jest mapa lasów państwowych, gdzie widzimy granice administracyjne. Są też lasy prywatne. Tu się sytuacja komplikuje, bo często nie da się dojść do tego, kto. Więc ja zwykle, jeżeli muszę gdzieś powiesić w prywatnym lesie kamerę, bo wynika to na przykład z przebiegu inwestycji, pod którą robię inwentaryzację, zostawiam tam numer telefonu i informację, że prowadzę monitoring przyrodniczy. I zdarzało się, że na przykład właściciel akurat gdzieś sobie tam chodził, znajdował kamerę i mówi, wie pani, co u mnie wisi. Zwykle nie było problemu, tłumaczyłam, o co chodzi. Mówię, że ciężko mi jest dotrzeć do właścicieli. Jak pan sobie pewnie zdaje sprawę, jest to bufor, w którym będzie przebiegać droga S taka i taka. I zwykle nie ma problemu. Chyba raz mi się zdarzyło, że pan poprosił o usunięcie kamery, ale też dlatego, że tam będą prowadzone jakieś prace. Więc tutaj to jest do ogarnięcia. A większość też kamer, na przykład u znajomych gdzieś w lasach, jak sobie wieszam, no to oni wiedzą, tak jak na budziowisku chociażby.
Jak się państwo domyślacie, do lasu to my jeszcze wrócimy przed 10:00, ale teraz maile. Mail od pana Aleksandra. No właśnie, spinka dwóch psów. Krótkie spięcie, w które zaingerował nasz słuchacz, jak czytam. Trochę poraniony z tego wyszedł, chcąc rozdzielić dwa psy. Drugi właściciel do niczego się nie poczuwał, choć tamten pies był, jak czytam, trochę większy. No i co z tym zrobić? Z tą raną na rękach i nie wiem nic o obrażeniach psów zresztą. Nie ma nic w mailu w tej sprawie.
No, proszę państwa, tutaj sprawa jest, to zależy, tak? Każdy prawnik
uwielbiam.
To zależy. Oczywiście za mało jest danych, żeby ocenić tą sytuację. Proszę pamiętać, że prawo goni życie, a nie na odwrót, więc w takiej sytuacji należy się zastanowić, do czego tak naprawdę doszło. Oczywiście za szkody wywołane przez zwierzę odpowiada jego właściciel. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast każdą konkretną sytuację trzeba rozpatrywać od strony przyczynienia się, czy
mógł być jeden, nie wiem nic o tym, jeden pies na smyczy, a ten drugi nadbiegł.
Dokładnie. Jeden pies mógł być na smyczy, tak, i właściciel panował nad nim, a ten drugi był tak zwanym podbiegaczem. Doszło do spięcia.
Prawo zna takie określenie, czy to już jest?
Nie, to jest moje. To jest nasze psiarskie.
Podbiegacz, ja to zapamiętam.
Podbiegacz, tak. Ogólnie jest problem z podbiegaczami, czyli psami, które są puszczane wolno, a właściciele nie są w stanie nad nimi głosowo zapanować na tyle, żeby je po prostu odwołać. Zresztą tutaj, redaktorze, mieliśmy podobną sytuację.
Ale redaktorowi się udało odwołać.
Podbiegaczka była.
Właśnie chciałam tutaj pochwalić. Podbiegaczka absolutnie się zatrzymała i wróciła do właściciela, a ja swojego psa musiałam złapać, albowiem nie ufam mu na tyle, proszę państwa. I unikając takiej sytuacji, jak tutaj opisana, ja swojego psa, jak widzę...
Ale najczęściej jest tak, że ci ludzie, którzy mają takie psy, puszczają, no to oni nazywają te psy właściwie tak samo. Zawsze się słyszy, on nic nie zrobi.
On nic nie zrobi, on jest łagodny, tak?
Tak. No, potem w zależności do tego, do kogo podbiega, czy do człowieka, czy do zwierzęcia, to potem się okazuje, że nie do końca tak jest.
Dokładnie. Zwłaszcza jak podbiega do innego psa. Psy różnie
reagują. Czasem
ten drugi nawet na smyczy sprowokuje w jakiś sposób, pokazując kły i pazury, i wtedy ten luźny nagle zmienia jednak nastawienie, już nie chce się wcale bawić, tylko chce się bronić na przykład.
Ale to nie jest tak prosto, rzeczywiście, tak jak tutaj słyszysz, na salach sądowych wielokrotnie zdarzają się takie momenty, że są dwa psy w różnym wieku.
A mówi bywalec.
Biegają luzem, Wojtek. Pogryzą się. I jeden i drugi wymaga leczenia. Koszty leczenia jednego, złamanej łapy przegryzionej, to 5000. Koszty leczenia drugiego, poważne rany na przykład na grzbiecie, 5000. Kto za to płaci? To nie są proste sprawy.
To nie są proste sprawy. Te sprawy muszą być oceniane każda osobno. Natomiast zasada jest jest taka, że odpowiadamy za szkody wyrządzone przez zwierzę, nawet jeżeli ono się wystraszyło i uciekło, ponieważ mamy obowiązek panować nad zwierzęciem.
Musimy podjąć takie środki, które są adekwatne.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Środki mają być adekwatne i tutaj nic nie pomogłoby mnie na przykład, gdybym tłumaczyła, że mój pies jest wielki i jest w stanie mnie przewrócić, tak?
Pozwólcie, że przerwę na moment, bo mamy połączenie z Adamem Zbyrytem, naszym człowiekiem z puszczy. Zatem do puszczy się udamy. Adama powitamy. Witaj, Adamie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj spod paragrafu rozmowa, nie spod parasola, choć paragraf też ma chronić. A ty opowiedz...
Jest mi...
No.
Jest mi to dosyć bliskie, bo jestem biegłym sandowym, więc takie rzeczy też często rozpatruję.
Wiem coś o tym i chciałbym jakby wychodząc naprzeciw twoim głównym zainteresowaniom zwierzęcym, byś opowiedział o ptakach, tych pod ochroną. Jeśli takiego spotkamy, teraz sytuacja już zupełnie konkretna, rannego na przykład, to wolno nam, musimy się nim zająć, powinniśmy, a jeśli tak, to co mamy zrobić?
Tak, jeżeli chodzi o ptaki chore i renne, to ustawa posiada taką derogację, odstępstwo od zakazu właśnie chwytania, transportu takich dzikich zwierząt chronionych. I wtedy, no nie mamy obowiązku, ale powinniśmy oczywiście zareagować, to zależy od naszej empatii i pomóc takim zwierzętom. I to dosyć trudne, bo nikt nas tego nie uczy i nie mamy... też takiej wiedzy, jak rozpoznać takie zwierzę, które faktycznie jest chore i wymaga pomocy. Czasami pewne zachowania są nadinterpretowane.
No ale podjęcie takiego zwierzęcia chorego nie będzie potem penalizowane, jeżeli działamy w dobrej wierze.
Jeśli coś się nie uda.
Jeżeli jest to zgodne właśnie z prawidłowym zachowaniem.
No najważniejsze są takie trzy zasady, żeby było cicho, ciepło i ciemno. Czyli jeżeli znajdziemy takiego rannego albo chorego ptaka, to podstawą jest oczywiście najprostsza rzecz, więc pudełko, do którego go wkładamy. Oczywiście nie na tyle ciasne, bo czasami widziałem takie sytuacje, kiedy ktoś transportował bociana, który był cały połamany jeszcze w pudełku, w którym ledwie się mieścił. No to jest absolutnie niedopuszczalne coś takiego. Natomiast odpowiedniej wielkości pudełko, w której ten ptak ma swobodę tego, żeby te skrzydła nie były jakieś czy całe ciało ściśnięte, ale też nie za duże, żeby tam się nie obijał w czasie transportu. Żeby było właśnie ciepło, ciemno, to znaczy to pudełko zamknięte, żeby z tego nie wyskakiwał, żeby się uspokoił. Czyli jak jedziemy z jakimś też psem, to żeby nie siedział obok tego pudełka, żeby tego ptaka dodatkowo nie stresował. No i oczywiście udajemy się jak najszybciej do weterynarza. Nie jest to łatwe. Tak, ponieważ wielu weterynarzy niestety nie ma takiej wiedzy, jak zajmować się ptakami. To jest bardzo specyficzna grupa zwierząt, trudna w leczeniu i w Polsce niewiele jest takich ośrodków, które faktycznie się specjalizują i weterynarzy w ptakach. W Warszawie jest o tyle łatwo, że mamy ptasi azyl, czyli miejsce rzeczywiście, przez które kilka tysięcy ptaków rocznie się przewija, które są leczone, wypuszczane. Natomiast w wielu miejscach jest z tym kłopot, także trzeba dobrze w internecie poszukać, żeby znaleźć kogoś takiego, kto będzie w stanie nam pomóc.
Tak, poza dużymi miastami, bo w dużych miastach, jak jest się łatwiej zorientować, często działają takie właśnie azyle czy lecznice, które się zajmują ptakami czy egzotycznymi zwierzętami. W Krakowie też akurat jest dość prosto. Natomiast na wyjazdach na pewno jest ciężej, bo też nie wiemy, przecież jesteśmy w nowym miejscu często, tak?
Zgadza się. No tutaj z pomocą przychodzą oczywiście ci znajomi, przyrodnicy, ornitolodzy, którzy mogą nas gdzieś pokierować, pomóc, poszukać i tak dalej. Ale faktycznie jest to bardzo trudna rzecz, jeżeli chodzi o pomoc dzikim zwierzętom, szczególnie właśnie ptakom.
No, Straż Miejska powinna mieć informacje na temat tego, co zrobić z takim zwierzęciem.
Każdy weterynarz chyba, jeśli nawet lekarz weterynarii nie zajmuje się leczeniem ptaków, to też chyba poda kontakt, więc telefon do własnego lekarza weterynarii też może być
my często pierwszym pomagamy. Pierwszą pomoc często udzieli każdy lekarz, bo rzeczywiście zatamowanie krwawienia, czy założenie opatrunku, albo unieruchomienie kończyny, czy skrzydła jest w gestii każdego lekarza, są do tego przeszkolenia, a potem już ośrodki, które są do tego przeznaczone, powinny przejąć opiekę długoterminową, bo to nie jest tak, że założy się plaster i zwierzę jest już wyleczone, tylko najczęściej wymaga parodniowej, co najmniej hospitalizacji.
A tak z codziennego życia, Adamie, to co jest tematem dzisiejszej audycji, jest tematem wydumanym, czy się stykasz z sytuacjami, gdy jest ptak wymagający pomocy, wiesz o takiej sytuacji i okazuje się, że my nie wiemy, jak pomóc, my zwyczajni oglądacze ptaków, spacerowicze leśni.
Tak, tak jak powiedziałem, jest to bardzo trudne. Najczęściej trafiają mi się ptaki, które są po kolizji z pojazdami. I tutaj są przypadki ewidentne. Opuszczone skrzydło albo skrzydła połamane albo po kolizji z liniami linii napowietrznej. I tutaj właśnie na szczęście tu, gdzie ja mieszkam, w północno-wschodniej Polsce, w Białymstoku i okolicy, mamy weterynarzy, a właściwie panią weterynarz, która jest świetna, jeżeli chodzi o ptaki, pani Moniuszko, która się bardzo dobrze na tym zna i większość ptaków, które do niej trafia, no to jest w stanie fachowym okiem ocenić, na ile są ich szanse na przeżycie. No niestety trzeba sobie powiedzieć to też jasno, że i otwarcie, że wiele ptaków niestety jest usypiana. To nie jest tak, że wszystkie ptaki trafiają, które zawieziemy do takiej lecznicy i oczywiście są uratowane, bo to wszystko zależy od ich stanu, w jakim się znalazły. I niestety wiele takich osobników, no po takich bliższych szczegółowych oględzinach, no niestety skraca się ich cierpienie, a nie ratuje, bo nie ma po prostu co ratować już tak naprawdę. I tak jest bardzo często. Natomiast no, są oczywiście na szczęście takie sytuacje, że daje się takiego ptaka wyleczyć i wypuścić do natury. To też się oczywiście zdarza.
Adamie, bardzo dziękujemy. Człowiek z puszczy, Adam Zbyryt, który pofrunąłby chętnie z tymi, które latają i jest tego dużo bliżej niż my, czego ci bardzo życzymy, ale bylebyś wrócił za tydzień. Dzięki za dzisiaj. Bardzo dziękujemy, Adam Zbyryt. Sążnisty mail od pana Zbigniewa, to ja będę skracał. Widziałem scenę, a to będzie teraz pomiędzy branżą Wojtka i branżą Moniki. Widziałem scenę przez łąkę, gdzie jest poprowadzony szlak pieszo-rowerowy oznakowany. Jechała grupa 6 rowerzystów, błotnistą, wąską ścieżką, jak pisze nasz słuchacz. A z przeciwnej strony wyjechali konni, jadąc w konfiguracji para za parą. 6 ich było. I doszło do kolizji, kto ma komu ustąpić, bo tam było wąsko, błotniście, nie wiem, co tam było dookoła, krzaki. No, mogę sobie wyobrazić, że się nie mieścili, żeby się tak wyminąć. No to chyba nie paragraf, Wojtku, tylko dobre wychowanie.
Znaczy,
jakby.
To jest tak jak z wjazdem pod górkę i ze zjazdem z górki samochodu. Ten, któremu jest łatwiej, to musi ustąpić. Mhm. Ponieważ jeżeli jest to droga błotnista, dużo łatwiej jest zejść szybko z roweru i zejść na bok, żeby konie mogły przejechać.
A ja myślałem, że koniom łatwiej zjechać w błoto.
No ale jeżeli mówisz, że są krzaki naokoło, to gdzie te konie mają się odsunąć?
Dużo łatwiej jest po prostu zahamować. Mhm. Hamulec w rowerze jednak działa dużo szybciej niż hamulec na koniu.
Ja często jeżdżę na rowerze.
Jeszcze w błocie?
Wobec tego prościej jest i tutaj sytuacja dla mnie przynajmniej jest zero-jedynkowa. Natomiast w wielu miejscach...
Ale czekaj, ale konni mogliby jechać gęsiego.
W szeregu.
A nie w paru.
Jednokonno w szeregu. Mogliby jechać, tak. No jest to też uwaga do rowerzystów, którzy też mogliby jechać gęsiego.
Oni podobno jechali. To tak wynika z maila, rozumiem.
Znaczy, ja nie ma, uważam, że nawet gdyby konie jechały jeden za drugim, to niebezpieczne jest wymijanie grupy rowerzystów przez grupę koni jadących jeden za drugim, no tak. Ponieważ każdy koń może nagle odskoczyć w bok prosto w rower. Więc w takiej sytuacji bezwzględnie obowiązuje zdrowy rozsądek, czyli grupa rowerzystów schodzi z rowerów, zjeżdża na bok i przepuszcza zwierzęta, które są bardziej nieobliczalne niż rower.
No tak,
i każdy, kto jeździ na rowerze i ma pojęcie o tym, jak koniem można zawiadować, a nie jest to rzecz, która wygląda jak pedały, łańcuch i hamulec w rowerze, hamulce w rowerach teraz są takie, że stoją na baczność.
To prawda.
To ustąpi dla swojego zdrowia, dla swojej, że tak powiem, troski o swoje własne zdrowie i kompanów czy partnerów, którzy na tych rowerach jeżdżą.
Czyli dobre obyczaje,
moim zdaniem, jak radca prawny powie,
no, nic dodać. Natomiast ja bym tutaj apelowała o taką empatię wzajemną w takich
pewnego
sytuacjach.
Pewnego rodzaju elastyczność.
Tak, elastyczność tutaj na tych terenach podmiejskich.
Uśmiechnijmy się do siebie, powiedzmy, dokładnie. Dzień dobry.
na terenach podmiejskich bardzo często teraz spotykamy jeźdźców. No, koń to jest zwierzę. Ono się może wystraszyć i może wyrządzić krzywdę. Nie tylko temu rowerzyście, no, ale również sobie. Jeźdźcowi, tak?
I sobie też.
Ja osobiście miałam taką sytuację, że w lesie wyskoczyła mi dziewczyna, biegaczka, która bardzo słusznie ubrana była odblaskowo. Mój koń się wystraszył, ja spadłam. Złamałam dwa żebra.
To biblijnie.
Biblijnie, tak. No to słyszę, absolutnie nie mam pretensji do tej dziewczyny, która wtedy wyskoczyła. Ona się zachowała normalnie, po prostu biegła.
Jak fasarna.
Tak, mój koń się wystraszył. No a ja byłam za bardzo rozluźniona i spadłam. To też moja wina, że spadłam. Natomiast zdajmy sobie sprawę z tego, że ta osoba, która jest na koniu, jednak jest narażona na większe niebezpieczeństwo.
Bądźmy dla siebie dobrzy i wyrozumiali. Od pani Agi mail. Też muszę zrekapitulować, ale to po przerwie muzycznej, bo już 9:30. Klinika Zdrowego Chomika w Radiu Kraków. Do 10:00, jak co tydzień. Za 27 minut, godzina 10:00. Dzieją się rzeczy w przestrzeni internetowej, bo państwo, okazuje się, mają wiele spraw, które niosą właśnie taką prawno-paragrafową dyskusję. Kto ma rację, kto zawinił, kto jest w prawie, a kto w bezprawiu. Dzięki temu, że razem z nami pani Monika Kozłowska, radca prawny, to na niektóre pytania odpowiemy. Jola Jurkiewicz, dr Wojtek Kujawski, a kolejny temat, który chciałbym tutaj rzucić państwu pod rozwagę i do rozebrania na czynniki, no to sytuacja też taka dosyć typowa. Zresztą pani Aga mniej więcej o czymś takim pisze. Dwa psy, które puszczone na swobodzie, że tak powiem, w terenie, gdzie nigdzie nikomu nie wadziły, no ale sobie zrobiły krzywdę. Znaczy jeden większy zrobił krzywdę temu drugiemu. Oba puszczone wolno. No i kto miał pretensje większe? Oczywiście właściciel tego, który został bardziej poszkodowany, bo był mniejszy pies na przykład, a tamten mu coś zrobił krzywdę, podrapał, ranił. No i co z taką sprawą, pani Moniko? Jak chyba obustronna wina w takim razie?
No, to zależy, proszę państwa, oczywiście. No. Natomiast trzeba to ocenić realnie, co tam się tak naprawdę stało. Jeżeli
każda sytuacja jest inna, wiem.
Każda sytuacja jest inna, ale jeżeli puszczamy psy wolno, to musimy nad nimi panować. Powtarzam to do znudzenia. To znaczy, oba psy powinny być odwoływalne i do takiej sytuacji nie powinniśmy dopuszczać. I jako właściciele psów też jesteśmy w stanie antycypować pewne zachowania i wiemy, jak nasz pies może zareagować na psa, którego widzimy z daleka. Możemy go odpowiednio wcześnie odwołać. Natomiast jeżeli już doszło do takiego starcia, no to jest to kwestia dowodowa, czy jesteśmy w stanie udowodnić, który pies zaczął i który pies był naprawdę agresywny, a który się bronił. Z doświadczenia powiem państwu, że jest to szalenie trudne. Na sali sądowej, jeżeli nie ma świadków i to mocnych, najczęściej nie ma. Zresztą najczęściej sami nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co się dokładnie stało, bo zwykle dzieje się to w jakimś tam oddaleniu od nas. No jest to sytuacja bardzo bolesna dla właścicieli psów, bo dochodzi do bardzo ciężkich urazów w takich sytuacjach, ale niestety no tutaj prawo nam nie pomoże. Proszę pamiętać, że prawo jest bezduszne, jest logiczne. I nie do końca jest sprawiedliwe, tak jakbyśmy tego w naszym życiu oczekiwali.
Mówiliśmy o kolizjach samochodowych, ale nie powiedzieliśmy chyba tego wyraźnie. Jeśli jesteśmy sprawcami kolizji,
jeżeli się zdarzy,
to rzecz jest ewidentna. Mamy obowiązek.
Proszę państwa, zwierzę nie jest rzeczą. Zwierzę czuje i zgodnie z przepisami ustawy o prawie zwierząt mamy obowiązek otaczać zwierzęta troską i opieką. Dlatego jeżeli jesteśmy sprawcami wypadku, w którym uczestniczyło zwierzę, czy dzikie, czy domowe, koty. Koty, proszę państwa, to jest tak powszechny widok niestety kotów, które giną albo umierają w mękach na poboczach. Mamy obowiązek się zatrzymać i udzielić takiemu zwierzęciu pomocy. Oczywiście.
Cokolwiek to oznacza. Bo
cokolwiek to oznacza,
bo możemy zatrzymać się, ocenić sytuację i poinformować służby.
Dokładnie. To
zabezpieczyć
pomoc...
miejsce. To jest po prostu kolizja drogowa i tu jest cała... I jest masa informacji też, bo oczywiście o prawnych kwestiach to tu Monika zdecydowanie więcej powie. Natomiast samo to, że się zatrzymamy, ocenimy sytuację i poinformujemy służby. Czy to będzie policja, numer każdy zna, czy to będzie Straż Miejska, jeżeli to jest na terenach miejskich, no to już jest...
I to nie jest kwestia tego, kto jest winien, bo pewnie często zwierzę jest tak, że zwierzę jest winne, ale to niezależnie od tego, kto jest winien, to powinniśmy zareagować.
Minął pierwszy dzień listopada, całkiem niedawno, choć to szybko leci. Przy tej okazji, jak zwykle, takie pierwiastki eschatologiczne się pojawiały w Klinice Zdrowego Chomika, a teraz dzięki temu, że mamy w studiu radcę prawnego, a i ty, Wojtku, o tym mówiłeś, za co jestem ci dozgodnie wdzięczny, bo żadne radio na świecie jeszcze nie słyszałem, żeby mówiło właśnie o takich sprawach pomocy w odejściu zwierzaka i reakcji lekarza weterynarii. Czy lekarz weterynarii, Moniko, musi zgodzić się na to, bo przychodzimy, mówimy, no, chyba już nic z tego nie będzie, przychodzimy, proszę go uśpić.
Nie, absolutnie.
I co lekarz?
Nie. Proszę państwa, zwierząt nie wolno zabijać. To jest generalna zasada i życie zwierzęcia jest chronione no, w sposób porównywalny do życia człowieka. Więc co do zasady zwierzęcia nie wolno zabijać. Z pewnymi wyjątkami. Wśród tych wyjątków jest właśnie sytuacja, kiedy nie można zwierzęciu inaczej pomóc, a eutanazja stanowi, jest środkiem ulgi w cierpieniu, któremu nie da się w żaden inny sposób pomóc, czy w żaden inny sposób go wyeliminować.
Ja nie zapomnę, jak do eutanazji mojej suki, która w tej Klinice Zdrowego Chomika to przez lata jako podmiot nie zawsze obecny, czasem obecny, do odejścia jej przygotował mnie Wojtek. Powtórzę, za co jestem mu dozgonnie wdzięczny, bo bym był jak tabaka w rogu i jak ogłupiały. Natomiast z praktyki.
Z praktyki mamy sytuacje odwrotne najczęściej. To znaczy lekarz weterynarii oceniający stan zwierzęcia wie, że terapia jest nieskuteczna, jest uporczywa, nie ma innych możliwości. I żeby dokonać eutanazji, skrócić zwierzęciu cierpienie, musi uzyskać zgodę opiekuna. Bez tej zgody lekarz, nawet jeżeli widzi stuprocentowe podstawy do tego, że jest to nieuleczalna choroba i życie zwierzęcia jest jedynie cierpieniem, nie może sam z siebie zadecydować, jeżeli zwierzę ma opiekuna.
Choćby mu serce
krwawiło. Może zadecydować, jeżeli zwierzę jest bez opiekuna, nie ma opiekuna, jest dzikie. Wtedy lekarz na przykład... nawet mnie się zdarzały takie sytuacje, że przejeżdżając zobaczyłem, że ktoś się zatrzymał i zatrzymałem się za nim, bo myślałem, że jakaś awaria. Okazało się, że potrącił kurę. W tym przypadku, no kury też są takimi zwierzętami, które bardzo często przebiegają. No i ta kura dogorywała na poboczu i trzeba było ją uśpić po prostu. I wtedy w gestii lekarza weterynarii, który jest na miejscu i akurat tak się zdarzyło, że po prostu...
Kura miała szczęście,
To zwierzę zostało przeze mnie uśpione, a w innym przypadku służby dokonują tego. Droga jest trochę dłuższa, prawda? No bo jest straż gminna albo straż miejska, lekarz weterynarii wzywany na miejsce, ocena stanu zdrowia i uśpienie, to troszkę trwa dłużej, ale bezwzględnie, jeżeli przychodzi nam ktoś do gabinetu i mówi, że chce uśpić zwierzę, nie podając przyczyny, nie mamy historii choroby, nie mamy z innych ZRZ-ów opinii o tym, że zwierzę jest nieuleczalnie chore, to żaden lekarz weterynarii sam z siebie nie podejmie takiej decyzji, no dobrze, to uśpijmy to zwierzę.
Znaczy,
nie,
ja takie tak jako się tam nigdy nie dzieje. Właśnie z lecznicy, gdzie przynieśli państwo, bo już nie mieli możliwości go leczyć, bo kot według nich nie rokował i lekarz nie chciał go uśpić, oni go zostawili, opłacili szpitalik i czekali, nie wiem, aż umrze, no i kot sobie znalazł mniej i miał jeszcze dwa cudowne lata życia. No nie chodzący,
już teraz,
może
coraz
tak,
mniej jest takich sytuacji, ale pamiętam z lat 90. nawet do naszej lecznicy tutaj niedaleko mieliśmy wtedy na Wrocławskiej, przyszła pani ze szczeniakiem zdrowym, basetem i powiedziała, proszę go uśpić, bo on gryzie moje dziecko i inne psy. Kropka. To już się na szczęście nie zdarza tak.
To chyba się nie zdarza. Natomiast to, o czym pisze pan Robert, zdarzyć się może każdemu. Pan Robert opisuje sytuację, kiedy zaginął mu pies. Szukał go długo, ponad miesiąc. Odnalazł go w pewnej odległości od własnego miejsca bytowania, zamieszkania. Okazało się, że jest on no, za jakąś tam płotem, parkanem, ogrodzeniem. On poznaje, pies poznaje, ale właściciel mówi, to jest mój pies.
Już. Posesja prywatna.
Tak.
I co wtedy?
I co wtedy?
No, proszę państwa, zacznijmy od obowiązków. Mamy obowiązek nie tylko panować nad zwierzęciem, ale również zwierzę musi być oznakowane. Albo chipem, albo jakimś znaczkiem przypiętym do obroży.
No, znaczek można odpiąć.
Znaczek można odpiąć. Tak, znaczek można odpiąć, dlatego
nie zakładając dobrych intencji.
Absolutnie tutaj jestem zwolenniczką chipowania. Zresztą może tutaj mnie poprawisz. Zdaje się, że szykują się przepisy, które będą wprowadzały obowiązkowe chipowanie.
To już jest procedowane.
Tak, to już jest procedowane. Zwykle wszystkie psy, które są legalnie nabywane, mają chipy. Natomiast dlaczego to jest istotne? Dlatego, że w takiej sytuacji ważne będzie udowodnienie, że się jest właścicielem takiego psa, tak?
Jeżeli powiedziałbym.
Kluczowe. Jeżeli będziemy mieli psa z hodowli rasowego, no to zwykle posiadamy umowę kupna. Ten pies zwykle jest też zaczipowany i łatwo jest udowodnić,
mamy
że to jest...
Mamy z nim jakieś zdjęcia,
tak? To jest bardzo ważne, bo to wszystko jest kwestia dowodowa, tak? I wtedy możemy jak najbardziej, możemy to udowodnić przed sądem, no bo nie ma innego wyjścia. Musimy iść do sądu.
A jak wygląda sytuacja, kiedy bierzemy psa ze schroniska? Tam podpisujemy przeważnie w afekcie, w emocjach, jakieś tam papiery, do czego my się zobowiązujemy, czy do niczego, no, do czegoś się zobowiązujemy, do opieki, do tak. zapewnienia dobrostanu, etc., etc., ale...
Do umożliwienia kontroli tego dobrostanu.
Często tak.
To są te umowy adopcyjne.
Ale jeśli ten pies...
To jest bardzo częsta sytuacja, że takie psy schroniskowe właśnie uciekają,
na drugi
bo to są
dzień.
Psy z traumami.
One kochają wolność i rozumieją wolność.
Nawet niekoniecznie.
Strach po prostu one są, nimi kieruje.
Tak, one się boją. Zanim osiągną ten taki stan dobrostanu emocjonalnego, żeby go można było spuścić ze smyczy, żeby on się nie podkopał pod ogrodzeniem i tak dalej, to trochę czasu...
Nie zjadł kury sąsiadowi.
Znam takie, które nigdy nie przestają zjadać kur. Nie mówię o swoim, z jakimś ewenementem, ale znajomi sąsiedzi mają takie problemy. Więc takie psy schroniskowe bardzo często uciekają. To są w ogóle dramatyczne sytuacje, bo ludzie, którzy adoptują takie psy, też emocjonalnie do tego podchodzą i to jest dla nich bardzo trudne.
W takim przekonaniu, że są ciągle winni, prawda?
Tak,
no bo oni
tak.
Z dobroci serca przejęli opiekę nad takim psem, ten uciekł, no i teraz jest ten guilty component, że oni właściwie czują się jakby wewnętrznie winni za tą całą sytuację. Gdzie tak? To nie jest ich wina.
Czują się niespełnieni jako opiekunowie, właściciele i tak dalej. Ale takie psy ze schroniska. Po pierwsze wychodzą ze schroniska z umową adopcyjną. Ona ma tam cały szereg zobowiązań właśnie dotyczących kontroli, tego w jakich warunkach pies ma przebywać, dotyczących kastracji lub sterylizacji, bo nie wszystkie psy wychodzą...
Te młode czasami
Młode czasami muszą być potem, albo wychodzą trochę chore i trzeba je dopiero później pozbawić tej płodności. I one zwykle są też zaczipowane, bo one są... Te psy ze schronisk wychodzą takie wyposażone.
Znaczy to jest reguła, że niezależnie jakie zwierzę przyjdzie do schroniska, jeżeli nie ma transpondera, to się mu w ten transponder wszczepia.
Pozwólcie, znowu pauza. Mamy połączenie z naszą ukochaną pasieką. Ania Kmiecik, pszczelarka i bartniczka. Dzień dobry, Aniu.
Witam was, kochani.
A wiesz, jakie mam zadanie dla ciebie dzisiaj? Chciałbym, żebyś weszła między paragrafy. Trochę żartuję. Ale powiedziała mi, czy istnieje coś takiego jak pszczelarskie prawo jazdy. Bo pszczoły hodować może chyba każdy. Ale pewnie nie każdy jest naprawdę pszczelarzem przez duże P. Dobrze mówię?
Znaczy się to, dokładnie to tak wygląda. Nie każdy jest pszczelarzem, no i tutaj szkoda, że nie każdy jest pszczelarzem, bo pszczoły hodować może każdy. A pszczoły to wielka odpowiedzialność, bo to jest jedyne zwierzę hodowlane, które nie da się zamknąć, nie da się uwiązać, nie da powiedzieć się mu siedź tutaj albo zaczekaj na mnie.
Zaczipować też nie sposób chyba.
Tak, Tak, i tutaj powiem szczerze, że tutaj potrzeba naprawdę ogromnej dojrzałości każdego pszczelarza lub początkującego pszczelarza, który zamierza kupić pszczoły, bo musi sobie zdawać sprawę z tego, że skoro ja lubię pszczoły, skoro ja się ich nie boję, to ja je będę miał, a to nie tak wygląda. W pierwszej kolejności musimy dbać o dobrostan właśnie tych owadów, czyli musimy znaleźć im odpowiednie miejsce, nie właśnie takie, które nam pasuje, bo a my sobie postawimy pod domem, bo przez okno będziemy patrzeć, jak pięknie latają, bo tam ładnie będzie, tu nie będą nam przeszkadzać.
A sąsiad w tym momencie płaci zawałem, bo a on sąsiad... na przykład jest...
Tak. Albo małe dzieci. Tak. I powiem szczerze, sama miałam w tym roku taką sytuację. Był bardzo ciężki rok, jak wiemy. Brak nektaru, pszczoły szukały i w pewnym momencie gdzieś tam robiłam przeglądy i po prostu pszczoły się tak rozleciały, że u mnie faktycznie na ogródku nie było aż tak źle, ale sąsiadka mi dzwoni, mówi: Ania, co się dzieje, bo my nie możemy wyjść na pole. Na zewnątrz, przepraszam, bo to teraz mówimy na dwór.
Na pole. To warszawiacy tylko dworzanie.
I faktycznie, no wszyscy się pochowali, dzieci się pochowały. Ja mówię tak, ale pani Marysiu, u mnie jest spokój, nic się nie dzieje. I faktycznie, jak patrzę się na górę i wiecie, w promieniach słońca widzę, że tam jest cała masa. Pszczoły po prostu się tak rozjutrzyły tym, że ja otwierałam ule. One potrafiły się rabować z tego ula, tu przenosiły, tam przenosiły. I później, jak ja zamkłam te ule, skończył się ten dostęp, taki rameczek otwarty, gdzie tam faktycznie kropelki tego nektaru mogły z tego miodu, czy tam pokarmu, który był w ulach, pobierać. No zaczęły się złościć, zaczęły szukać, zaczęły węszyć. No i to był problem. Nie mój problem, bo ja sobie pojechałam na inną pasiekę, ale ktoś przynajmniej przez następną godzinę był z tymi pszczołami uwięziony, bo on się ich boi i ma prawo się bać tych pszczół, bo taka jest nasza rola, żebyśmy zabezpieczyli pasiekę tak, jak należy. Więc tutaj granica jest granicą rozsądku i myślę, że dojrzałości pszczelarza. To jest chyba taka największa granica. A poza tym powiem wam szczerze, dzisiaj jestem w okolicach Frankfurtu, pochwalę wam się i tutaj powiem wam szczerze, że jak stawiamy sobie pszczoły przy granicy, czyli jesteśmy na terenie Polski, to one nie mają granic. One są wolne i one nam miód przyniosą, czy to z Czech, czy to z Rosji, czy z Ukrainy, czy z Niemiec. I w tym słoiku będziemy mieć dokładnie ten sam nektar. Tu chodzi o to, co pszczelarz robi z tym nektarem i jaki to jest miód. Więc pamiętajcie, dobry miód, zdrowy miód, to jest podstawa, bo pszczoły, one mają swoje własne takie... piękne przepisy, czyli gdzie mogą, tam lecą, tam pomagają sobie i ludziom. Więc myślę, że to jest chyba ta dojrzałość pszczelarska.
Ale jeszcze tak lub nie, istnieje coś takiego jak pszczelarski licencja, prawo jazdy, dokument? Masz jakiś papierek?
U nas nie. U nas nie, znaczy ja jestem jak najbardziej technikiem pszczelarstwa. Chyba ukończyłem wszystkie możliwe kursy, szkolenia, jakie mi wchodzą. Właśnie dzisiaj jestem też na konferencji pszczelarskiej tutaj w okolicach Frankfurtu, więc chcę wymieniać te doświadczenia. Wszystko, co mogę zdobywać wiedzę, to zdobywam pomimo tego, że u nas jest to wielopokoleniowa pasieka, ale nie mamy czegoś takiego jak pszczelarz. Każdy może być pszczelarzem. I tutaj szkoda, bo powinniśmy mieć właśnie te przepisy, chociaż coraz częściej wchodzi, że jeżeli chcemy mieć większą pasiekę, brać dotacje, to są wymagane faktycznie szkoła rolnicza lub pszczelarska i tutaj wchodzą już właśnie te przepisy, ale to odnośnie dotacji, jakichś takich powiększeń pasiek. Ale jeżeli ktoś chce być pszczelarzem, to nie ma problemu. Wpadam na pomysł, dzisiaj kupuję sobie pszczoły, ale nie zdaję sobie sprawy z tego, jaka to jest odpowiedzialność.
Ania Kmiecik, pszczelarka i bartniczka. Aniu,
i tutaj zawsze wam owocnych... powiem jeszcze tak na koniec. I jeszcze jest coś takiego jak dobra praktyka pszczelarska i tym prawem my się posługujemy. I jeżeli my będziemy tych przepisów stosować, które były dawno, dawno temu napisane, ale są nadal aktualne, każdy będzie zadowolony. Dobra praktyka pszczelarska to dobry pszczelarz.
Czekamy cię w przyszłym tygodniu za 10 minut, godzina 10. Jeszcze będzie o chomiku, który przeszkadza w piwnicy.
Albo i nie przeszkadza.
Bo jak może nie być o chomiku w chomiku?
Nie, no bo właśnie to jest to, o czym powiedziała Monika trochę na początku, że my nie do końca wiemy, że są jakieś przepisy, ale nie do końca wiemy, o co z nimi chodzi też, nawet jeżeli gdzieś słyszeliśmy. No była taka sytuacja ostatnio, zresztą pani napisała do fundacji, która zajmuje się zwierzętami domowymi, ale tam akurat na szczęście znają mnie i to okolice Zamościa. Pani napisała, że u niej w piwnicy najprawdopodobniej jest chomik, no i że widzi, że tam zjada jej marchewkę i podała numer do siebie telefonu, zostałam poproszona o kontakt. Porozmawiałam z panią, bo byłam przekonana, że chodzi o to, że on jej robi tam szkody jakieś i ona no, nie wie, co z tym zrobić.
A tymczasem?
Tymczasem pani powiedziała, nie, że on jej w sumie nie przeszkadza, tylko że ona wie, że to jest gatunek chroniony i była przekonana, że to jest nielegalne, żeby mieć chomika w piwnicy. To jest nielegalne, że jest jego odłowimy i przyniesiemy do piwnicy.
Przyjdzie sam.
Natomiast ten przekopał się, wykopał norę, żeruje u niej na marchewce, bo tej marchewki jest tam dość sporo. Pani nie chce, żeby go odłowić, powiedziała, że do wiosny wytrzyma. Podsypuje mu w tej chwili ziarenka.
Oddam mu te parę marchewek.
Żeby odpuścił marchewce, tak? I liczymy na to, że jak spadnie temperatura, to chomik zrobi to, co powinien, czyli w tej swojej piwnicznej norze pójdzie się zdrzemnąć.
Zmierzając do finału, chciałbym zapytać panią Monikę. Monika Kozłowska, radca prawny, towarzyszyła nam dzisiaj. Czy istnieje jakiś telefon zaufania, jakaś komórka, jakaś infolinia w sprawie praw zwierząt? Albo lepiej wolałbym nie infolinię, tylko żywego człowieka, który rozstrzygnie nam wątpliwości, jak to jest z przepisami na linii Regnum Zoa i nasze ludzkie serca, dusze, umysły i chęci dobre i złe.
No niestety nic mi nie wiadomo. Być może są jakieś organizacje społeczne, które świadczą tego typu usługi. Natomiast jeżeli dochodzi do jakiejś kolizji z udziałem zwierząt, no to to, co możemy zrobić, to kierować się do takich organów jak Straż Gminna, Straż Miejska, Policja albo Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Tam powinni albo najbliższy lekarz weterynarii, to są jednostki i osoby, które są w stanie nam pomóc na. Natomiast no, nie ma takiej jakiejś administracyjnej instytucji.
A przydałaby się?
Chcesz przydałaby się, tak, prawda? Bo jest bardzo dużo takich sytuacji, kiedy my nie wiemy, jak się zachować. Tutaj mówiliśmy o ratowaniu zwierząt, które były ofiarą kolizji. My mamy prawo się bać tych zwierząt. Jeżeli uderzymy w sarnę, to mamy prawo bać się, do niej podejść, prawda? I wtedy ten odruch, ta wiedza...
Zresztą nie bez powodu, bo rzeczywiście może to być niebezpieczne.
Absolutnie.
Marcie, że zwierzę w tej agonii, w bólu może się zachować nieracjonalnie i nawet tak. Nie uciekać.
Należy liczyć na to, bo tak, dla takich, powiedzmy, cywilów nie ma takich ośrodków, natomiast wszystkie służby są szkolone regularnie przez organizacje i przez właśnie lekarzy weterynarii, przez pracowników uniwersytetów, aby wiedzieć, jak się zachować. I zawsze możemy zwrócić się z pytaniem, czy to do Straży Miejskiej, czy do Gminnej, żeby wyjaśniła problem.
Myślę, że nie ostatni raz skorzystamy z twojej pomocy, Moniko, jeśli tylko zechcesz wpaść do Kliniki Zdrowego Chomika. Monika Kozłowska, radca prawny.
Przyjemnością.
Dzięki za dziś.
Dziękuję bardzo. Jeżeli tylko mogę coś dodać, to chciałam powiedzieć, że tutaj bardzo państwa uczulam. Jest coś takiego jak ubezpieczenie OC. Ja absolutnie nie będę tutaj polecać żadnych towarzystw ubezpieczeniowych, ale ja osobiście jako posiadaczka konia i psa zawsze zwracam uwagę, żeby przy tym ogólnym ubezpieczeniu mieć również wpisane te zwierzęta, tak, żeby w przypadku, gdyby moje zwierzęta poszły w szkodę, mówiąc kolokwialnie, móc się zwrócić do ubezpieczyciela. Wtedy trochę lżej nam się z tymi zwierzętami żyje, wiedząc,
i może
ktoś za to zapłaci.
Zupełnie nowy wątek na inny program. Jola Jurkiewicz-Azep.
Dziękuję, do usłyszenia.
Z chomikiem w piwnicy można żyć. Dziękuję bardzo, dr Wojtek Kujawski.
Do usłyszenia, a jakby ktoś miał czas, to dzisiaj, jutro jeszcze zawody w Michałowicach, halowe, 280 koni, piękne zawody.
Grzegorz Bernasik to ja, audycję zrealizował Alan Korepta. Za tydzień jesteśmy niezawodnie.